Cześć, witamy Was w audycji Za Orbitą. Mówią dla Was Katarzyna Klimek
i Jakub Tokarek. Tematem dzisiejszego odcinka będą sztuczne satelity Ziemi, czyli urządzenia, które latają sobie w kosmosie nad naszymi głowami. Co o nich wiemy? Zaraz się przekonacie.
Na początek może takie podstawy. Czym ta satelita w ogóle jest? Jest to ciało niebieskie obiegające planetę. Natomiast sztuczne satelity, którymi dzisiaj się zajmiemy, to inaczej sztuczny księżyc, czyli jest to obiekt wprowadzony przez człowieka na orbitę wokół planety. Jest to ciało, które obiega inny obiekt.
Datą, za którą uznaje się początek ery kosmicznej, to 4 października 1957 roku. Wtedy to właśnie rakieta międzykontynentalna typu Wostok wyniosła Sputnika 1 na orbitę ziemską. Będziemy o niej mówić dokładnie już za chwilę.
Sztuczny satelita jest wysyłany w kosmos z dokładnie określonym zadaniem i takimi zadaniami są na przykład wykonywanie badań naukowych, wykorzystywane są również do nawigacji, do prognozowania pogody czy do przekazów telewizyjnych.
Dzisiaj każda licząca się w świecie telewizja ma swojego satelity. Na przykład Kanal Plus w tej chwili w 9 krajach, w tym i w Polsce, nadaje swoje programy ze sztucznego satelity. Pierwszy raz przekaz telewizyjny przez satelitę wykonała amerykańska stacja Telstar w czerwcu 1962 roku.
A oprócz tego satelit używa się też do przekazywania sygnałów radiowych, do rozmów telefonicznych, czy na przykład do wykrywania zanieczyszczeń środowiska. Satelity mają bardzo wiele zastosowań. Satelita komunikacyjny na przykład może naraz obsługiwać aż 30 tysięcy rozmów telefonicznych i ponad 25 kanałów telewizyjnych.
Czyli to jest bardzo dużo, jeżeli ludzie tak często ze sobą rozmawiają i oglądają tyle telewizji.
Obecnie w kosmosie krąży około 130 satelitów, za pomocą których ludzie mogą telefonować z jednego końca świata na drugi.
A odbywa to się w następujący sposób. Z ogromnych anten o średnicy 30 metrów wysyłane są wiadomości za pomocą fal długości mikrometrów, tak zwanych mikrofal, do tych satelit. Natomiast satelita przesyła z kolei tę rozmowę, tą wiadomość do centrum, z którego ta rozmowa jest kierowana. Teraz posłuchajcie sobie, proszę, My Blood zespołu 21 Pilots, a za chwilę, tak jak zgodnie z zapowiedzią, opowiemy sobie o samej
Sputniku.
Historii, w samym Sputniku, tak jak to wszystko się zaczęło. When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall, I'll grab my light and go with you. I'll 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 go with you, I'll go with you. Surrounded and up against the wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend, I'll grab my bat and go with you. We'll be right back.
find yourself in a lion's den. I'll jump right in and pull my pin and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
4 października 1957 roku to bardzo ważna data w historii nauki i techniki. A Związek Radziecki zapoczątkował wtedy nową erę w dziejach ludzkości w przestrzeń kosmiczną. Został wystrzelony pierwszy sztuczny satelita Ziemi.
Pierwszym satelitą wystrzelonym w przestrzeń kosmiczną miał być Sputnik 3. W międzyczasie Amerykanie przygotowali się już do wystrzelenia swojego satelity Vanguarda. Rosjanie jednak nie mogli pozwolić na to, aby ktokolwiek wyprzedził ich w tym wyścigu. I trzeba było natychmiast wystrzelić jakiegokolwiek satelita w kosmos. Mały i prosty w budowie Sputnik 1 pozwolił Rosjanom właśnie zapewnić sobie laur pierwszeństwa.
O wydarzeniu donosiły media na całym świecie. Ze szczególnym patosem odnosiły się do tego kraje bloku wschodniego oczywiście. Sputnik wystartował o godzinie 19.28. Satelita miał 58 cm średnicy i ważył 83,5 kg.
Jeśli chodzi o wygląd, była ona dosyć oryginalna, ponieważ była okrągła. Rosjanie nie wyobrażali sobie wtedy, żeby satelita miała jakikolwiek inny kształt niż kształt sferyczny. Do tego posiadał 4 anteny.
We wnętrzu najważniejszym przyrządem były nadajniki, 2 nadajniki radiowe, które wykorzystywały właśnie wspomniane anteny. Dzięki tym urządzeniom satelita wysyłał regularne sygnały, wzór sygnałów, który mógł odebrać każdy na powierzchni Ziemi, niezależnie od tego, gdzie się znajdował. Więc jeżeli ktoś w Ameryce włączył sobie nadajnik radiowy na daną częstotliwość, to mógł usłyszeć, jak ten sygnał ten najpierw zaczyna się zgłaśniać, gdy satelita wchodzi w zasięg i oddala się, gdy przelatuje nad głową. No i w ten sposób można było zaobserwować właśnie satelitę i potwierdzić, że Rosjanom rzeczywiście udało się go wystrzelić. W sumie zgłosiło się około kilkaset takich właśnie zgłoszeń, że zaobserwowano Sputnika.
W czasie swojej misji wykonał on około 1400 okrążeń naszej planety i misja Sputnika 1 zakończyła się 25 października 1957 roku, a do atmosfery wrócił on na początku 1958 roku.
To wydarzenie skomentował w owych czasach docent Hieronim Hurnik, który już zajmował się też właśnie obserwacjami Sputnika. Wypuszczenie Sputnika 1 miało ogromne znaczenie dla ustalania prognozy pogody. Po raz pierwszy bowiem stało się możliwe jednoczesne badania atmosfery na obu półkulach jednocześnie. Wiedzieliśmy, że odkrywa to nowy okres, kończy się okres astronomii obserwacyjnej.
Oprócz tego 3 listopada 1957 roku Rosjanie wysłali Sputnika 2 wraz z psem Łajką na pokładzie. Łajka leżała w pojemniku o długości 100 cm i szerokości 80 cm, a specjalny system zapewniał jej tlen. Niestety, jak wiemy, po 7 dniach pies zdechł z powodu właśnie braku tego tlenu.
Teraz posłuchajcie sobie proszę Zak Abel w utwór Flow.
Before I let you go, bring me my flow. Tell me who to call. Tell me when I'm down. Tell me when I'm out. Tell me if I fall. Tell me if I scream and shout. Will you listen? And will you listen? Tell me if I'm broken, when they've cut me open, bleeding on these floors, all my testimony spoken. And will you listen? And will you listen? Is there anybody out there? I'm down on my knees, wash myself clean. Is there anybody out there? The light conceives, the seeds of summer leaves, the melodies resolving and the eulogy it reads. Will you listen? And will you listen? And when the dust goes down and there's nothing but the ground and the Holy Ghost is talking, will you ever hear the sound? Will you listen? And will you
Słuchacie audycji Za Orbitą. Wracamy do tematu. W tym roku od wystrzelenia Sputnika mijają już 62 lata. W tym czasie wystartowały tysiące rakiet, które wyniosły na orbitę dziesiątki tysięcy satelit. Wiele z nich nadal krąży nad naszymi głowami, ale czy jesteśmy w stanie w ogóle je zobaczyć?
Obserwując nocne niebo, czasami zauważamy poruszający się dość szybko po niebie punkt świetlny. Nie, to nie jest UFO. Może być to samolot, ale samoloty wysyłają mignięcia czerwonego światła. W takim razie prawdopodobnie będzie to satelita. W przypadku niektórych z nich istnieją odpowiednie strony internetowe, pozwalające śledzić, kiedy dany satelita przeleci nad naszym domem.
Najjaśniejszych ze sztucznych satelit Ziemi jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, o której jeszcze opowiemy później. Można sprawdzić właśnie, kiedy ona przeleci nad danym miejscem. I tak na przykład najbliższy przelot można będzie obserwować z Krakowa już w środę, jednak dość nisko nad horyzontem. Dobre warunki do obserwacji będą natomiast w niedzielę wieczorem około 18:28. Same przeloty są bardzo szybkie, mogą trwać do 4 minut, ale zazwyczaj są krótsze, 1-2 minuty. Jest to więc bardzo szybkie zjawisko.
Innymi zjawiskami, które można też obserwować, to tak zwane flary iridium. Jest to sieć satelitów komunikacyjnych wyposażone w duże anteny, które czasami odbijają światło Słońca prosto na Ziemię.
Czyli po prostu satelita puszcza zajączki za pomocą swojego lustra.
To bardzo jasne i stosunkowo częste zjawiska. Lata 66 takich satelit i można je obserwować praktycznie codziennie z dowolnego miejsca na Ziemi. W Krakowie, dzisiaj patrząc w kierunku północno-wschodnim, będzie można chwilę po 18.30 zaobserwować aż dwie flary.
O ile dopisze pogoda.
Oczywiście. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej heavensabove.com.
Istnieją również satelity, które wydają się być zawieszonymi bez ruchu w jednym punkcie nieba. To są tak zwane satelity geostacjonarne. Nazwa chodzi o to, że znajdują się nad jednym punktem nad powierzchnią Ziemi, a okres ich obiegu jest zsynchronizowany z ruchem obrotowym Ziemi, czyli jest równy 24 godziny. Należą do nich satelity głównie dostarczające telewizję. Dlatego też anteny satelitarne mogą być zamocowane na budynkach i wycelowane w jedno miejsce, ponieważ ta satelita nie ruszy nam się i cały czas będzie nadawać sygnał, który chcemy odbierać.
Satelity to nie tylko ładne, poruszające się światełka na niebie. Oprócz tego każdy ma swoje zadanie do wykonania. To badaniem ruchu satelit zajmują się całe ekipy astronomów. W Polsce zajmuje się tym tematem grupa naukowców z Poznańskiego Obserwatorium. Śledzą przeloty wielu satelit i starają się obliczyć ich położenie, które może się zmieniać w czasie istnienia satelity.
Jest to ważne w kontekście śledzenia świeci kosmicznych, o których opowiemy już za chwilę.
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmonom strawę nam, ludziom na pochydłę. Taki dają radę bez ojczyzn i bez banków ananas. Przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się. Nie, nie bójcie. Lećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz wiesz, przestajesz bać się.
Tak, 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 tak happy, 'cause today found my friends. They're in my head, I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Wracamy do audycji za orbitą. Każdy satelita ma swoją określoną żywotność, czyli czas na użytkowanie. Co się dzieje jednak, gdy wyłączamy takiego satelita?
No najczęściej nie dzieje się nic. Satelita sobie nadal krąży wokół Ziemi, stając się tak zwanym śmieciem kosmicznym. A jest to bardzo niebezpieczne, no bo ponieważ jest ograniczona przestrzeń, a wysyłamy coraz więcej satelitów. Nieczynne satelity znajdujące się właśnie na orbicie stanowią zagrożenie i dla działających urządzeń, i dla ludzi znajdujących się na stacji kosmicznej, czy też lecących do niej, czy na inne misje.
Aktualnie śledzonych jest prawie 18 tysięcy obiektów o rozmiarach powyżej 10 cm. Tylko niecałe 2 tysiące to działające satelity. Reszta to nieczynne satelity, fragmenty powstałe w wyniku zdarzeń lub worki ze śmieciami ze stacji kosmicznych. Mniejszych odłamków niż 10 cm nie da się śledzić. Pół miliona śmieci większych od 1 cm i miliony jeszcze mniejszych odłamków. Właśnie te malutkie fragmenty lecące z prędkością kilometrów na sekundę mogą dziurawić działające satelity czy stację kosmiczną.
Są takie dwa ważne eventy, wydarzenia właśnie jeżeli mówimy o śmieciach kosmicznych. Na początku 2017 roku Chiny zestrzeliły zestrzeliły nieczynnego satelitę meteorologicznego w ramach testów broni antysatelitarnej. W jednym momencie przybyło 4000 10-centymetrowych śmieci. W 2009 roku zderzyły się ze sobą jeden z działających satelitów Iridium oraz nieczynny satelita Kosmos. To jest o tyle ciekawe, że były one monitorowane, bo to są duże obiekty, no i z obliczeń wynikało, no miną się spokojnie w odległości 70 metrów. No niestety
tak
nie minęły się. Skutek 2000 nowych śmieci. Te dwa zdarzenia wyprodukowały 1/3 obserwowanych dziś obiektów oraz miliony tych mniejszych fragmentów. Najgorszą hipotetyczną sytuacją jest tak zwany syndrom Kesslera, kiedy te zderzenia śmieci wywołają reakcję łańcuchową, czyli kolejne fragmenty będą się zbliżać z kolejnymi, to by drastycznie zwiększy ilość śmieci i zniszczy praktycznie większość satelit.
Takie śmieci mogą pozostawać w kosmosie bardzo długo, zanim nie wyhamują w atmosferze.
Atmosfera nie jest magiczną barierą, która kończy się na 100 km, tylko rozciąga się coraz dalej, ale jest oczywiście coraz rzadsza i wpływa właśnie na hamowanie satelit.
Naukowcy pracują nad technologiami do zbierania śmieci z orbity. Rozważa się łapanie większych satelit za pomocą chwytaka z innej satelity i sprowadzanie ich do atmosfery. Budowanie wielkich siatek do łapania satelit, czy strzelanie do śmieci z laserów w celu zwolnienia ich prędkości i deorbitacji. Między innymi polska satelita bada możliwości autopozbycia się niepotrzebnych satelit z orbity. Opowiemy o tym już za chwilę.
A teraz posłuchajcie sobie Franka Turnera i utworu Blackout.
Your favorite show when the TV died, the biggest power cut in your neighborhood since 1989, a blackout in the center of town, but down in the suburbs where it first went out, they've been asking the question.
I'm afraid of the dark. questions. Are you afraid of the darkness? Are you afraid of the darkness? I'm afraid of the darkness too. We're all caught in the blackout, trying to feel our way out. Wait for the morning, I'll be waiting for you. Meet me in the middle, meet me in the middle. Bring a burning candle with you. Meet me in the middle, meet me in the middle. I will be there waiting for you. Meet me in the middle, meet me in the middle. Bring a burning candle with you. Meet me in the middle.
Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy tak grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy. Wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw.
Przed chwilą właśnie mogliście słuchać Fisher Made Tworzywo Dwa Ognie, a teraz już wracamy do audycji Za Orbitą. Polska parę lat temu rozpoczęła swoją przygodę z podbojem kosmosu. Pierwszym zbudowanym całkowicie polskim satelitą był PWSat, a zbudowany przez studentów Politechniki Warszawskiej. Został wystrzelony w 2012 roku, ale prace nad nim rozpoczęły się już 7 lat wcześniej, w 2005. Jego celem było przetestowanie ogona deorbitacyjnego, takiego rozkładanego ogona, właśnie dzięki któremu można było zwiększyć powierzchnię satelity i przyspieszyć jego hamowanie w atmosferze.
Jest to jeden z pomysłów na problem śmieci kosmicznych. Oprócz tego satelity nie muszą być wcale bardzo duże. PWSat należy do tak zwanych CubeSatów, czyli małych kostek o rozmiarach co najmniej 10 cm.
I taki właśnie był PWSat, 10 na 10 na 10 cm.
Niestety misja zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ przedwcześnie stracono kontakt z satelitą.
Powstał natomiast PWSat 2 i on wyleciał w kosmos pod koniec ubiegłego roku. Zadanie miał bardzo podobne do poprzednika, tylko zamiast samego ogona miał już rozkładany cały żagiel do hamowania o powierzchni 4 metrów kwadratowych, czyli z takiego małej kostki 10-centymetrowej rozłożył się wielki metrowy żagiel. Misja przebiega zgodnie z planem, żagiel rozłożył się i można teraz obserwować stopniowe opadanie tego satelity.
Oprócz nich znajdują się w kosmosie jeszcze dwie polskie satelity o wdzięcznych nazwach LEM i Heweliusz. Są trochę większe od PWSatów, są 20-centymetrowymi kostkami. Wystartowały one w latach 2013 i 2014 i nadal prowadzą obserwacje naukowe. Są częścią konstelacji 6 satelitów misji Bright, skupiającej się na obserwowaniu zmienności jasnych gwiazd.
Jasne gwiazdy właśnie są ciężko obserwowane przez satelity, przez teleskopy znajdujące się na Ziemi. Po prostu te teleskopy są przeznaczone do obserwowania raczej ciemniejszych gwiazd.
A nazwy satelit pochodzą od Stanisława Lema, autora książek science fiction, oraz Jana Haweliusza, gdańskiego astronoma żyjącego w XVII wieku.
Na kwiecień tego roku planowany jest start kolejnego polskiego satelity, Kraksata. Budowany jest on przez studentów UJ oraz AGH. 10-centymetrowy satelita doleci na stację kosmiczną, a następnie zostanie z niej wypuszczony w przestrzeń wokółziemską. Jego głównym zadaniem będzie testowanie ferrofluidu w kosmosie.
Ferrofluid to taka magnetyczna ciecz, którą można kształtować za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego.
Będzie to pierwsze wykorzystanie tego materiału w kosmosie i możliwe, że studenci z Krakowa dokonają ciekawych obserwacji, które można będzie wykorzystać w przyszłych większych misjach.
Kraksatowi towarzyszyła akcja Lecę w kosmos. Do połowy stycznia można było wysyłać do organizatorów swoje zdjęcia, które są zapisane na karcie SD, która poleci razem z satelitą.
Anxiety and life, rolling down. coming cause you're asking. And I'm a glutton for the tasking. And the lovers all drowning. And they're never gonna find them. Cause the eagle's gonna blind them.
Hold on and don't lie.
Anyway.
Teraz zajmiemy się Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Jednak nie będziemy mówić na niej temat suchych faktów, jednak skupimy się na tym, jak wygląda tam życie i opiszemy właśnie, jak wygląda jeden dzień na takiej stacji.
Podejrzewam, że każdy z nas na początku byłby bardzo zadowolony, gdyby miał okazję przez jakiś czas pobyć sobie w stanie nieważkości. Jednak życie na stacji, choć fascynujące, ma pewnie minusy. Jednym z nich jest na przykład jedzenie. Na świeże produkty, na przykład owoce, astronauci mogą liczyć tylko od czasu do czasu, kiedy na ISS, czyli International Space Station, Międzynarodową Stację Kosmiczną, docierają statki dostawcze. Trudno jest tam również ugotować coś smakowitego, ponieważ wszystko, co byśmy wlali do garka, unosiłoby się.
Dodatkowo astronauci mają mniejszy apetyt. Jednak nie jest to spowodowane wyglądem potraw, które muszą jeść. W stanie nieważkości płyny ustrojowe wędrują do góry. Śluzówki pęcznieją, czujemy się troszkę zakaterzeni i mamy też mniejszy apetyt. Do tego odczucie smaku w kosmosie jest nieco zaburzone, dlatego do swoich potraw astronauci lubią dodawać sporo soli i pieprzu.
Kiedy astronauci debiutujący w kosmosie docierają na ISS i zaczynają na stałe funkcjonować w warunkach mikrograwitacji, w ich organizmach następuje sporo innych zmian. Jedną z ważnych rzeczy jest dezorientacja. Nasz błędnik jest przeznaczony...
Nie jest przyzwyczajony
do braku grawitacji, ponieważ no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dół jest na dole, a góra jest na górze. Tamtego nie ma i pojawiają się bóle głowy. Nasze ciało się rozciąga. Nie ma grawitacji, nie ma więc też co ściskać naszego kręgosłupa, przez co można urosnąć kilka centymetrów.
To akurat też można łatwo sprawdzić na Ziemi. Mianowicie zmierzcie się w pozycji stojącej, a następnie na leżąco. Wynik na leżąco powinien wskazywać więcej centymetrów i im wyżsi jesteście, tym większa będzie ta różnica w tej ilości centymetrów. Przebywający jeszcze na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej właściwie nie mogą też określić, czy mają akurat dzień, czy noc. ISS porusza się bardzo szybko, prawie 30 tysięcy km na godzinę, a jedno okrążenie wokół Ziemi wykonuje w 92 minuty.
Przez 46 minut jesteśmy więc po stronie, która jest dla nas dniem, a następnie 46 minut po stronie nocnej. Przez co astronauci widzą po 16 wschodów i zachodów Słońca w ciągu dnia. Nieco lepiej ze strzyżeniem włosów i goleniem brody. Ta czynność przebiega właściwie podobnie jak na Ziemi, z tą różnicą, że niezbędne jest użycie odkurzacza. Trzeba uniknąć sytuacji, w której te obcięte włosy rozprzestrzeniłyby się po całej stacji, więc jest odkurzacz, który zbiera te włosy.
Jeśli chodzi o inne odpadki, na przykład te pochodzące z eksperymentów albo zużyte ubrania, których na stacji się nie pierze, ponieważ tam nie ma pralki, zapełnione statki oddzielają się od ISS, a potem wchodzą w atmosferę, gdzie ulegają spaleniu.
Tak, to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Jeszcze taka krótka informacja z powodu sesji. Za tydzień niestety odcinek się nie odbędzie. Natomiast zapraszamy nas do słuchania 4 lutego, wtedy normalnie o godzinie 14 pojawi się nasza audycja. No i z tą informacją kończymy Za Orbitą. Słuchaliście, mówili dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek. Do usłyszenia.